Dzisiaj witają się z wami Eliza Matusiak
i Dominik Zadworny.
Psia Kość to wydarzenie, które każdego roku cieszy się popularnością. Z inicjatywy Centrum Promocji Uniwersytetu Łódzkiego zbierane są dary dla schroniska dla zwierząt w Łodzi. Psia Kość jest zakorzeniona w naszej świadomości już od kilku lat, ale kojarzymy ją z okresem przedświątecznym, zimowym, kiedy pogoda nas nie rozpieszcza. Nie rozpieszcza też czworonogów, czekają więc na koce, na dobrej jakości karmę, by mogły poczuć się nieco lepiej i bezpieczniej. Centrum Promocji Uniwersytetu Łódzkiego, radioznawcze i dziennikarskie koła naukowe postanowiły jednak powołać do życia także wiosenną edycję wydarzenia, na którą zapraszaliśmy podczas ubiegłotygodniowego wydania audycji.
W sobotę odbył się finał wydarzenia, podczas którego gościliśmy przedstawicieli schroniska dla zwierząt w Łodzi, Fundacji Kocia Mama oraz Fundacji Załoga Bulldoga. Była z nami także Katarzyna Szcześniewicz z Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, którą mamy przyjemność przywitać dzisiaj w studiu. Cześć.
Cześć.
Nie bez powodu, Kasiu, znalazłaś się wśród prelegentów Psiej Kości. Przygotowujesz pracę, która mówi o obecności psa, a wielkości reakcji emocjonalnej i fizjologicznej na bodziec stresogenny. Brzmi to bardzo skomplikowanie, ale jednak zanim przejdziemy do rozmowy o twoich badaniach, powiedz nam, czy takie wydarzenia jak Psia Kość są potrzebne?
Uważam, że tak, ponieważ na pewno poszerzają świadomość ludzi i jakby informują ich o tym, jakie mogą płynąć korzyści z posiadania psa, z różnego rodzaju kontaktu z psem i różnego rodzaju zajęć z psem.
I z kotem również. O kotach również. Też rozmawialiśmy, chociaż Kasia specjalizuje się w tych psich czworonogach. A dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział w Psiej Kości? Czy to ma związek jakiś z twoimi badaniami, czy może są tutaj jakieś inne powody?
To znaczy, ja staram się brać udział we wszystkim, co ma związek z psami albo generalnie ze zwierzętami. A tutaj miałam okazję powiedzieć o terapii z udziałem psów, no co jest dla mnie bardzo istotne, dlatego że świadomość jest bardzo mała, jeżeli chodzi o dogoterapię w Polsce.
Badasz wpływ obecności psa na redukowanie stresu u ludzi. Powiedz, jak przeprowadza się takie badanie?
To znaczy, aktualnie moja praca magisterska będzie opierała się na eksperymencie, w którym będę sprawdzała, czy ludzie, którzy oglądają stresujący film w towarzystwie psa, będą mieli mniejszy poziom lęku, mniejszy poziom negatywnych emocji i niższy poziom tętna, co jest taką fizjologiczną reakcją na stres.
Jak to będzie wyglądało w praktyce? Będziesz włączała ludziom film? Każdy będzie miał zwierzaka przy sobie? Czy jak będą wyglądały te pomiary? Zastanawiam się po prostu, jak to w praktyce przebiega.
To znaczy, to jest tak, że każdy będzie taki film oglądał pojedynczo. To nie będą badania grupowe i jedna grupa, oczywiście kontrolna, będzie oglądała sama ten film, a druga będzie oglądała w towarzystwie psa. Oni będą sami w specjalnym pomieszczeniu, w którym mamy lustro weneckie. Ja będę po drugiej stronie, żeby kontrolować, jak przebiega ten kontakt z psem, czy to jest w 100% bezpieczne. Będą te osoby najpierw wypełniały różnego rodzaju ankiety, będę im mierzyła tętno, a następnie będą oglądały film. I zaraz po obejrzeniu tego filmu w towarzystwie psa będę robiła to jeszcze raz, żeby porównać, na ile te parametry wzrosły czy zmniejszyły się, po prostu jak się zmieniły.
A co już wiemy o łagodzeniu stresu u ludzi przez zwierzaki? Czy są już jakieś badania przeprowadzone na ten temat?
To znaczy, badań jest bardzo wiele, jednak moim zdaniem nie wszystkie one są rzetelne. Dlatego, że często opierają się na jakichś pojedynczych przypadkach albo na małych grupach badawczych. Co prawda, moje badania też nie będą na jakiejś dużej grupie badawczej, dlatego że zależy mi na tym, żeby badania były przeprowadzone z jednym psem, żeby to było jakoś miarodajne, bo wiadomo, że to też może zmieniać wyniki badań, jaki będzie pies, jaka będzie jego rasa, wielkość i tak dalej.
A czy to będą psy, które należą do osób badanych, czy to będą jakieś specjalnie przygotowane
nie,
dla tego psy?
To będzie jeden pies z firmy Dogoterapia w Łodzi, który na co dzień pracuje dogoterapeutycznie.
Czyli to będzie pies, którego osoby poznają już w momencie badania.
W jaki sposób psy mogą łagodzić stres i wpływać na nasze samopoczucie i zdrowie?
Generalnie obecność psa zwiększa nasze poczucie bezpieczeństwa, redukuje poziom niepokoju i stresu, a na przykład dla osób niepełnosprawnych, to co jest istotne, daje takie poczucie normalności. Osoby niepełnosprawne często czują się źle przez to, że my ich traktujemy w taki sposób litościwy, a pies akceptuje człowieka w pełni, nie ocenia go, nie krytykuje i w ten sposób czujemy się lepiej. Dodatkowo czujemy się znacznie swobodniej oraz jesteśmy bardziej otwarci w towarzystwie psa.
A czy konkretne rasy sobie radzą lepiej z tą redukcją stresu, czy może to nie ma żadnego znaczenia? A czy może są jakieś rasy, które kompletnie się do tego nie nadają?
To znaczy, moim zdaniem wszystkie psy się do tego nadają, tylko z wyjątkiem psów, które są jakieś bardzo lękowe i same są na tyle zestresowane czy skrzywdzone przez człowieka, że no nie są w stanie nas uspokoić przez swój stan. Natomiast na przykład właśnie w dogoterapii na co dzień nie są wykorzystywane takie psy, które są uważane za agresywne, czyli na przykład amstafy czy pitbulle. Jednak ja nie chcę powielać takich stereotypów, ponieważ wiem, że bardzo często tego typu rasy okazują się wspaniałymi towarzyszami. Niemniej jednak ten negatywny stereotyp istnieje i przez to ludzie czy dzieci mogą się stresować na takich zajęciach, a nie o to w tym chodzi. Dlatego zazwyczaj podczas różnego rodzaju zajęć, czy na przykład do dzieci, najczęściej są wybierane takie rasy jak właśnie Golden Retriever czy Labrador.
Te uważane za bardzo potulne, tak. Przyjazne. A właśnie, zajmujesz się dogoterapią i to hasło padało już tutaj kilkukrotnie, a jeszcze go nie wyjaśniliśmy. Co kryje się pod tym pojęciem?
No więc dogoterapia jest to terapia z udziałem psa i specjalisty. Pies jest najczęściej wyszkolony. Przynajmniej powinien być. I podczas takich zajęć można osiągnąć różne korzyści, bo ta dogoterapia ma trzy różne formy. Może być to aktywność z psem, może być to terapia z psem, albo edukacja z psem.
I czym różnią się te rodzaje?
Jeżeli chodzi o terapię z psem, jest to taka najbardziej sformalizowana forma zajęć, dlatego że jest ściśle określony cel. Mogą być to różnego rodzaju takie bardziej medyczne właściwości, czy motoryka i tak dalej, ale jeżeli chodzi na przykład o aktywność, to są to po prostu zajęcia, które mają sprawić, że ktoś na przykład wyjdzie na spacer. Często u osób starszych jest taka forma wprowadzana.
Czy możesz nam zdradzić, czy wiążesz swoje plany zawodowe z dogoterapią?
Myślę, że tak, dlatego że mam już ukończony kurs, natomiast aktualnie moje sprawy i życie studenckie nie pozwala mi na rozwinięcie tego tak do końca, ale mam nadzieję, że w przyszłości to się zmieni.
A jeszcze chciałam powrócić do tej dogoterapii. W jakich sytuacjach się ją stosuje? Czy na przykład stres pourazowy tutaj można w ten sposób próbować leczyć? Czy może innego słowa powinnam tutaj użyć?
Tak, tak, tak. Dlatego, że bardzo często na przykład w Stanach Zjednoczonych żołnierze z zespołem stresu pourazowego wykorzystują właśnie specjalnie wyszkolone psy do redukcji stresu i bardzo dobrze to wpływa na nich.
Kasia uczestniczyła w wiosennej edycji Psiej Kości i miałam przyjemność prowadzić to wydarzenie. I tam padło takie sformułowanie, kiedy mówiłaś o dogoterapii. I chciałabym je teraz przywołać, dlatego że to wydaje mi się bardzo, bardzo cenne. Kiedy mówiłaś o tym, że psy mogą pomagać małym dzieciom uczyć się czytać. Mhm. I zastanawiam się właśnie, jak to może w praktyce wyglądać i jak te psiaki faktycznie pomagają. Bo one z czytaniem jednak wydaje się nie mają za wiele wspólnego.
Tak, brzmi to co najmniej dziwnie, natomiast coraz bardziej popularny staje się taki trening czytania właśnie w towarzystwie psa, dlatego że dzieci, które mają problem z czytaniem, bardzo często stresują się tym, że dorośli ich poprawiają, cały czas mówią, o tu zrobiłeś błąd i tak dalej, a takie zajęcia z specjalistą czy z pedagogiem, który właśnie zajmuje się też dogoterapią, sprawiają, że dzieci trochę się bardziej otwierają i mniej stresują. Właśnie z tego powodu, że pies nie ocenia, nie przerywa co chwilę i w momencie, kiedy ten poziom stresu jest zmniejszony, to dzieci zaczynają lepiej ćwiczyć to czytanie, sprawia im to większą przyjemność, no i ta nauka jest bardziej efektywna.
A czy rodzice nie boją się na przykład zostawić swojej pociechy z psem? Nie boją się, że ich zaatakuje na przykład?
Myślę, że nie, dlatego że większość tych psów jest, jeżeli oczywiście taka firma czy placówka jest dobrze wyszkolona, to te psy są bardzo łagodne i przechodzą różne egzaminy.
A właśnie, na czym polega kurs dogoterapii i czy ona jest jakoś już w pełni opracowana, czy może stale się zmienia, bo wspominałaś o Stanach Zjednoczonych i zastanawiam się, czy to są kursy, które stamtąd pochodzą i czy możemy jakoś czerpać wzorce, czy w Polsce wygląda to inaczej?
To znaczy generalnie w Polsce sytuacja jest dosyć skomplikowana, ponieważ to nie jest do końca uregulowane i tak naprawdę każda placówka, która się tym zajmuje, ma jakiś własny system takich kursów. Dlatego ciężko mi jest tutaj odpowiedzieć, ale wiem, że na pewno bardziej rygorystyczne różne egzaminy i kursy są jednak za granicą.
A właśnie, bo ty jesteś studentką psychologii i czy planujesz jakoś połączyć psychologię z dogoterapią? Czy to są jakby dwie osobne gałęzie, które chcesz praktykować w jakiś sposób, ale nie da się ich z sobą połączyć?
Ja myślę, że da się i nie jest to tak popularne, ale myślę, że to jest doskonały pomysł, dlatego że bardzo dużym problemem aktualnie jest depresja. A dogoterapia jest również stosowana u osób z depresją, więc myślę, że można to w fajny sposób połączyć.
Czy pies to w takim razie najlepszy przyjaciel człowieka?
Uważam, że tak, bo poza takimi codziennymi korzyściami, na przykład tym, że nikt się tak nie cieszy na nasz widok jak pies, kiedy wracamy do domu, no to są też różne psy, które pracują profesjonalnie. Nie mówię tu tylko o dogoterapii, ale właśnie psy w policji czy w straży, psy, które tropią i poszukują jakiejś zaginionej osoby. Myślę, że psy są niezastąpione.
Zdecydowanie się z tobą zgadzamy. Mieliśmy przyjemność rozmawiać z Katarzyną Szcześniewicz, studentką psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Niedźwiedzie kojarzą się nam z bajkami dla dzieci, z wymarzonym przez studentów snem zimowym, z Bieszczadami, ale co wspólnego ma niedźwiedź, a konkretnie niedźwiedź codzienny z Uniwersytetem Łódzkim i Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi? O tym opowie nam Iza Magnuszewska, która kryje się właśnie za niedźwiedziem codziennym. Cześć!
Cześć, dzień dobry.
To przedstaw tego swojego niedźwiadka. Kim jest niedźwiedź codzienny?
Niedźwiedź codzienny, poza tym, że stał się bohaterem wielu takich większych i mniejszych wydarzeń w moim życiu, to zaczął być po prostu dużym projektem, który z jednej strony miał być trochę książeczką dla dzieci, trochę opowieścią, a nagle, totalnie z przypadku, on wyszedł na ulicę Łodzi, stał się teraz wystawą i pewną interakcją z ludźmi.
Właśnie, bo Niedźwiedź Codzienny był motywem przewodnim wydarzenia, które współorganizowałaś ze studentami nowych mediów i kultury cyfrowej naszej uczelni. Co to za wydarzenie?
Miałam tę przyjemność zorganizować wystawę internetową ze studentami nowych mediów. Jakby bez nich to by się zupełnie nie udało. Niedźwiedź codzienny już istniał. Powstał na Akademii Sztuk Pięknych w Pracowni Działań Malarskich w Przestrzeni Publicznej. No i faktycznie ta pracownia była niezbędna, bo wyszłam z niedźwiedziem poza jej mury i wtedy... Tu przede wszystkim jestem im wdzięczna, bo odezwała się do mnie Natalia Baryła i Daniel Sołtysiak i oni mi zaproponowali pewną współpracę i zrobienie tej wystawy. A była to wystawa zupełnie nietypowa, bo żeby ją zobaczyć, trzeba było być właśnie tego dnia z nami i nie była na tyle dostępna, żeby... Należało się zaangażować po prostu... wykorzystać opcję smartfona, no i wyruszyć z nami na ten godzinny spacer po Bałutach.
Wiem, że spacer z niedźwiedziem miał już swój finał, ale czy nadal możemy podążać jego śladem?
Teoretycznie istnieje nadal mapa i rzeczywiście plan był taki, że będzie to projekt na dłuższy czas. Stworzyliśmy mapę z punktami, które według nas warto odwiedzić ze względu na zdjęcia, które powstały w tych miejscach. Natomiast no, jest mi trochę przykro, bo specjalnie się udaję co jakiś czas w te same punkty. No i wiem, że już wlepek przygotowanych przez nas, czyli tych kodów QR, niestety nie ma, więc albo mamy na Bałutach hejterów, albo zawiódł
Nie mówię, żebyście mieli hejterów niedźwiedzia. Być może te ostatnie szalone deszcze, które się pojawiły, gdzieś tam te wlepki zmyły. W końcu na Bałutach dzieją się różne dziwne rzeczy. Tak. A właśnie, wspominam o tych Bałutach i mówiłaś też, że niedźwiedź przemierzał Bałuty. Dlaczego akurat ta część Łodzi?
To jest pytanie, które bardzo często dostają i dostawaliśmy przy tym projekcie. Z jednej strony Bałuty są nam dość bliskie pod tym względem, że nasza cała trójka też, my nie jesteśmy, nie pochodzimy z Łodzi i spotkaliśmy się na bałuckim podwórku, tam się zaprzyjaźniliśmy i tam mieszkamy. A właśnie to zdziwienie zawsze propos bałut, propos szarych i smutnych bałut jest dość słuszne, dlatego że my chcieliśmy znaleźć w tych miejscach pewien urok i w pewnym stopniu pokolorować bałuty i wnieść tam uśmiech, ponieważ jest to na tyle specyficzne, no często brudne, zaniedbane miejsce. I chyba warto to zmieniać i z jakimiś takimi małymi krokami tam wchodzić oraz do ludzi tam mieszkających, bo rzeczywiście okazuje się, że niedźwiedź przynosił dużo uśmiechu na spacerach.
I czy właśnie taka była misja niedźwiedzia?
Troszkę tak. Troszkę jest taka misja samego wyjścia w przestrzeń publiczną ze sztuką, ponieważ są to małe rzeczy, małe kroki, ale niosące i mi dużo radości i ludziom, których spotykam. Jest to wejście właśnie w pewną interakcję.
Zanim wrócimy do rozmowy z naszym gościem, mamy dla was konkurs. W gorącym, dosłownie i w przenośni okresie sesji egzaminacyjnej i studenci, i wykładowcy marzą o wakacjach. Zaglądajcie na Facebooka Uniwersytetu Łódzkiego na Fali. Tam czeka na was post konkursowy, pod którym piszcie, jaki jest według was, waszym zdaniem, najlepszy i najciekawszy sposób na posesyjny odpoczynek. Najciekawszą odpowiedź nagrodzimy workiem z logo Uniwersytetu.
Tymczasem wracamy do rozmowy z Izą Magnuszewską, która powołała do życia niedźwiedzia codziennego, który stał się częścią ważnej wystawy w formie wirtualnej i w formie realnej spaceru w bałuckiej przestrzeni. Dlaczego tak ważne jest wyjście ze sztuką poza galerię, poza muzea?
Bo jest to codzienność i z jednej strony dla mnie jest to taki miły akcent i miły pierwszy krok do pokazania się z moją jakąś małą twórczością wśród ludzi, ponieważ no, nie jest to też dla mnie na tyle poważne i eleganckie jak galeria sztuki, ale to jest wyjście do zwykłych ludzi, którzy może na co dzień wcale o sztuce nie myślą i może wcale nigdy nie planują wyjścia do muzeum czy do galerii sztuki. A nagle może im się to coś spodobać, można ich czymś zaintrygować, ale też jest to sztuka jest wspaniałym nośnikiem pewnych wartości, jakichś czegoś, co chcemy przekazać, może czasem kogoś nauczyć, więc w taki najprostszy sposób możemy docierać do każdego.
Tak, sztuka przyszła do swoich odbiorców, nie musieliśmy się nigdzie wybierać. Wspominałaś o tym, że o swojej małej twórczości, nie wiem, czy jest taka mała, bo ten niedźwiedź miał około 2 metrów, miałam
tak,
okazję
dokładnie.
Się z nimi mierzyć, ale właśnie, dlaczego akurat niedźwiedź?
Niedźwiedź wyszedł ze szkicownika i to jest coś, co polecam każdemu, bo on wyszedł od rysowania z nudów gdzieś między wykładami i nagle się zaprzyjaźniliśmy. Był ćwiczeniem, był trochę właśnie szkicem, trochę czerpałam z natury, a trochę z wyobraźni. I nagle to wyszło samo właśnie, że miał 2 metry, że stał się bohaterem mojej codzienności.
Może zadam dość prozaiczne pytanie, ale dlaczego ten nasz niedźwiadek jest codzienny?
Nazwa codzienny. Trochę mnie koleżanka na szkolnym korytarzu zainspirowała, ale wyszło to właśnie ze szkicownika i codziennie był jeden nowy szkic. I taki był początkowo plan, że będzie codziennie jedna nowa ilustracja. A drugi powód codzienności to to, że mnie ta codzienność inspirowała, bo czasami ciężko znaleźć pomysł na nowy rysunek i na zwykłe ćwiczenie gdzieś tam w wolnym czasie. Więc jeżeli ja sobie zmywałam podłogę, to niedźwiedź na ilustracji też. I tak to się przenosiło. A później ta nazwa no, została do wystawy tej naszej ostatniej. Też ona została i pasowała, bo weszliśmy w codzienność i w zwykłą taką niedzielę, bo my często spacerowałyśmy w niedzielę z Natalią. ze względu na czas wolny, wchodziłyśmy w kamienicach w podwórkę, co się ludziom raz podobało, raz nie, ale rzeczywiście weszłyśmy z niedźwiedziem w ich codzienność i on się nie ustawał.
Właśnie, bo podczas wernisażu wydarzenia wy odwiedzałyście bałuty, odwiedzaliście w zasadzie bałuty, spacerowaliście tam z niedźwiedziem i czy te osoby, na które natrafialiście, angażowały się, czy pozwalały wejść w tą swoją codzienność razem z niedźwiedziem?
Tak, sam nasz wernisaż przebiegł bardzo dobrze i wręcz zaskakująco dobrze, ponieważ jeden punkt, jedna wlepa z kodem QR okazała się być faktycznie w takiej małej, prywatnej przestrzeni, czego my się zupełnie nie spodziewałyśmy, ale wchodząc tam akurat pan miał chwilę relaksu przy swojej muzyce, no i zapytałyśmy czy możemy podejść z grupą ludzi i on się jak najbardziej zgodził, ale za tą wystawą kryje się bardzo wiele historii i bardzo wiele wydarzeń, mnóstwo rozmów i tu, gdzie byśmy się spodziewali, że wejdziemy na czyjeś podwórko, że wrócimy z guzem, że pamiętam taką historię, kiedy już miałam przepraszać, że jesteśmy na tym podwórku, bo mimo, że wydaje się to częścią wspólną i publiczną, to mieszkańcy traktują to dość prywatnie i kiedy ja już się tłumaczę, że jestem ze szkoły, że ja już uciekam i nic złego nie chciałam, to kiedy ludzie widzieli tego niedźwiedzia, to naprawdę miało szalenie pozytywny odbiór i było przemiłe i to kiedy gdzieś tam w pustym podwórku nagle pojawiali się ludzie albo pan biegł do domu po aparat fotograficzny, żeby zrobić sobie zdjęcie z niedźwiedziem, to było naprawdę miłe i w tej przestrzeni zaskakujące.
I nie był jedyny, Dominik też ma takie zdjęcie.
Tak, dokładnie. Bez wątpienia każdy lubi takie przyjazne misie oczywiście, ale wróćmy jeszcze na chwilę do wydarzenia. Zastanawiam się, jaki był cel całej imprezy.
Wyszło to jak zwykle w moim życiu przypadkiem, ponieważ studenci nowych mediów podpięli to pod swoje zadanie na uczelni, pod swoje ćwiczenie, ale to nam umożliwiło bardzo wiele i otworzyło takie troszkę nowe horyzonty i nadało więcej odwagi, ponieważ mogliśmy się zwracać o pomoc, czy to na akademii, czy na uniwersytecie właśnie. Także każdy z nas mógł troszkę podpiąć to pod zadania szkolne, a jednocześnie nie chcieliśmy tego po prostu zaliczyć przedmiotu, a zrobić coś fajnego, co zostanie gdzieś tam w naszych serduszkach. Także oni wyszli z pomysłem tego, żeby wykorzystać kody QR i wykorzystać to, co oni potrafią i rozpromować troszkę gdzieś moją ilustrację.
A właśnie, co do tej twojej ilustracji, bo tak jak wspominałaś, ilustrujesz codziennie. Czy my możemy gdzieś te twoje prace podziwiać? Czy może gdzieś w mediach społecznościowych, a może jakieś wystawy?
No, Niedźwiedź Codzienny jak najbardziej istnieje na Facebooku, na Instagramie, także serdecznie zapraszam, bo tak to się nazywa. Jak wpiszemy Niedźwiedź Codzienny, to na pewno nam się pojawi i tam w miarę na bieżąco dodaję gdzieś ilustracje i rysunki, a jak nie tam, no to zawsze są odnośniki do mojego bardziej prywatnego profilu, gdzie też się dzielę jakimiś działaniami. No i oczywiście strona Niedźwiedź Codzienny, która powstała na potrzeby tej wystawy, ale właśnie to cały czas funkcjonuje i tam też będziemy teraz na bieżąco udostępniać już zdjęcia, które są częścią wystawy, jeżeli faktycznie wlepy z bałut będą znikać.
Jak już kilkukrotnie wspominaliśmy, pierwsza połowa czerwca to czas, kiedy studenci są silni, zwarci i gotowi do zmierzenia się z sesją. Strategia opracowana, przygotowania poczynione, plan bitwy rozrysowany, można przystąpić do walki. Warto jednak na chwilę odetchnąć i pozwolić sobie na chwilę luzu. O to, jak studenci umilają sobie czas w trakcie sesji, pytał ich Michał Telus.
Umilenie sobie sesji to jest odpalenie jakiegoś serialu. Teraz jestem aktualnie w trakcie nadrobienia Przyjaciół. Ma niedługo zniknąć z Netflixa, więc polecam, tak. Trzeba nadrobić.
Można na przykład pograć w piłkę nożną, napić się trochę whisky, posiedzieć ze znajomymi.
Można pograć sobie na konsoli, w piwkę na przykład ze znajomymi i pójść na miasto, do kina. No cóż, stres jest nieodłącznym elementem sesji, więc nie znam takiego sposobu.
To ja na przykład umilam sobie sesję tak, że robię sobie bardzo dużo przerw, ale to nie jest wcale dobre. I bardzo mi umila to jedzenie, ale to też nie jest do końca dobre, więc radziłabym to ograniczać i z tym uważać. I w sumie to warto się czasem przejść. Tak po prostu, po powietrzu i złapać trochę oddechu od tych książek. Świat się nie zawali, są drugie terminy.
Nie robić tego, co powiedziała koleżanka wcześniej, tylko zacząć się przygotowywać już w trakcie trwania semestru, kontynuować swoją pracę i rozwijać samego siebie, bo to jest tylko przyjemność.
Ze studentami rozmawiał Michał Telus. My trzymamy kciuki za wszystkich w trakcie i jeszcze przed sesją. Tymczasem przypominamy o naszym konkursie na Facebooku. Pod postem konkursowym odpowiedzcie na pytanie, jaki jest najlepszy i najciekawszy sposób na posesyjny odpoczynek. Do zwycięzcy powędruje worek na wakacyjne skarby i notes do zapisywania wspomnień pełnych słońca. Tymczasem zegar nieubłaganie przypomina nam, że dzisiejsza audycja dobiega już końca. Dzisiaj żegnają się z wami Eliza Matusiak
i Dominik Zadworny.
Dbajcie o siebie i do usłyszenia.